Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Dziś wyjątkowa audycja w wyjątkowym reporterskim formacie, a wszystko dlatego, że goście wyjątkowi. Przez naszą diecezję, przez nasze okolice przejeżdżają wyjątkowi goście z dobrym, wyjątkowym przesłaniem. Dobromir Makowski, rap pedagog, tak siebie określa i zaraz powiemy, co to znaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz gość z dalekiej, chociaż w dzisiejszym świecie chyba nie aż tak dalekiej Angolii, José Tigre. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść wszystko.
Myślę, że słuchacze nasi pana Dobromira troszkę bardziej kojarzą niż pana José, chociaż być może już go też poznali, zobaczyli. Zapytam więc najpierw pana Dobromira. Czym tkwi ten sekret, ta istota przesłania, z którym pan przyjeżdża do dzieci, młodzieży i ich rodziców w naszych szkołach?
Przyjeżdżamy do szkół podstawowych z projektem edukacyjnym dla młodzieży szczególnie, ale przez ten 15-letni okres naszej pracy pedagogicznej zauważyliśmy, że jest pewien brak w komunikacji między dorosłymi a dziećmi. Brakuje nam dzisiaj rodziców, świadomych rodziców. Mamy tak zwanych dorosłych opiekunów, którzy zatracili świadomość tego, kim jest tata, kim jest mama. A to pierwszy pedagog, to pierwszy wychowawca, to pierwsi nauczyciele, ponieważ pierwszą szkołą dla dziecka jest dom. My jednak rozmontowaliśmy dzisiaj rodzinę poprzez neo-wyobrażenie tego, jak ma wyglądać świat. Wykluczyliśmy wartość, a próbujemy jakieś neospopulizowane trendy wprowadzić do tych procesów wychowawczych, które dość mocno zaburzają ich postrzeganie rzeczywistości. I w najprostszy sposób, w taki muzyczny, poprzez rozmowę, poprzez moduły, pokazujemy młodemu człowiekowi, że może używać mózgu, że może rozpoznawać, zadawać pytania, że nie musi umierać w byle jaki sposób poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych, że może być człowiekiem, który pyta, rozwija siebie i stanowi siłę i trzon naszego społeczeństwa. Na tym polegają nasze działania profilaktyczne na terenie Polski. Prowadzimy je od 15 lat, a państwa szczerze pozdrawiamy.
Mówi się, że każdy lekarz, który pomaga drugiemu człowiekowi, nie musi przechodzić wszystkich chorób, co jego pacjent. Ale w pana przypadku to, o czym pan mówi, to jest oparte na własnym doświadczeniu. Jak pan przeszedł od takiego doświadczenia, trudów związanego też z dzieciństwem, dorastaniem, do nauczania, do dzielenia się, do pomagania tym ludziom?
No byłoby uczciwe, gdybym nie powiedział właśnie o tym, który dał mi DNA, o tym, który wskrzesił Łazarza, a bardzo lubię o nim mówić, o twórcy mojego mózgu, mojego ciała mozolowatego, lewej, prawej półkuli, muszczku i tego wszystkiego, co stanowi właśnie o pięknie naszego ciała, naszego organizmu, naszego jestestwa, o Panu Bogu, który już w dzieciństwie upominał się o mnie. Często mówię, że właśnie jednym z braków rodzinnych jest to, że my nie opowiadamy naszym dzieciom o czasie na ziemi, o tym, że się rodzimy i o tym, że odchodzimy. A przecież o tym jest chrześcijaństwo, o obietnicy Ojca, który chce nas zabrać na drugą stronę. I zatraciliśmy to, daliśmy się wykupić sobie tą mądrość, Ja przegrałem jako młody człowiek w naszej rodzinie przede wszystkim świadomość siebie. Trafiłem do domu dziecka przez alkoholizm moich rodziców. Ten sam alkoholizm dzisiaj rozmontowuje wiele naszych domów. Następnie popełniłem wiele decyzyjnych błędów i zaufałem tak zwanym toksycznym kłamcom z takich toksycznych jadalni, jakimi są właśnie dzisiaj portale, serwisy społecznościowe, Facebook, YouTube i wiele innych. I tam fascynowałem się takimi toksycznymi kelnerami, którzy mówili mi, bądź głupi, korzystaj. Aż doprowadziłem siebie do zatrucia psychoemocjonalnego i spotkałem fantastycznych duchowych terapeutów, którzy powiedzieli mi, Dobromir, możesz zmienić swoje życie. W wieku 19 lat poprosiłem Pana Boga o zmianę. Po raz drugi, pierwszy raz w wieku 12 lat w ośrodku dla osób uzależnionych u księdza Bogdana Pecia, ośrodek Dom Nadziei, poznałem wartość modlitwy, tego sensu pokuty, spowiedzi, zajrzenia w siebie. Ciało jest tylko garażem. Istotą naszego życia jest ten duchowy człowiek, który dzisiaj w wielu miejscach się jeszcze nie narodził, nie nabrał świadomości. I w wieku 19 lat powiedziałem do Pana Boga po raz drugi, jeżeli pomożesz mi wyjść z wszystkich moich kłamstw, tego zatrucia pokarmowego, tym cyfrowym światem, to będę mówił do młodych ludzi o tym, że mają prawo wyboru, że mogą reagować. Tak się stało. No i w myśl tego działania, dzisiaj już też jako mąż pięknej kobiety Bogusi, tata szóstki dzieci, postanowiłem działać dalej. Nie tylko przyjąć dobro od Boga, Boga, ale przekazywać je dalej. Tak jak człowiek w krainie Gerezyńczyków postanowiłem pójść za Jezusem i ten Jezus powiedział mi, idź do swoich i powiedz, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w twoim życiu. I od 15 lat prowadzimy organizację, która pomaga osobom wykluczonym społecznie i to doświadczenie, o którym ksiądz powiedział, to nie jest tylko ta moja ułomność z dzieciństwa, to jest to doświadczenie, które od 15 lat realizujemy na ulicach, pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Ukończyłem studia sportowe, pedagogiczne, obecnie kończę studia psychologiczne, więc pomagamy młodym ludziom, starszym ludziom w tym spostrzeganiu siebie na nowo, w odnajdywaniu siebie w tym głęboko zaburzonym świecie, w tym populizmie cyfrowym, który odbiera ludziom wartość spostrzegania głębiej. Także to jest cały proces tego terapeuty duchowego, który przywracał mi wzrok i pomagał mi rozumieć, kim jest duchowy człowiek i dlaczego tak ważny jest, abyśmy zrozumieli nasz czas na ziemi. Mhm. Pan Bóg.
Młodzi ludzie w Polsce w szkole uczą się o Panu Bogu na katechezie, na lekcje religii, ale nie wystarczy katecheza i lekcja religii, bo to spotkanie z Panem Bogiem, to doświadczenie, do którego potem można było się odwołać w trudnej chwili, no to z katechezy przyszło, czy bardziej ze spotkania z tym konkretnym księdzem, czy bardziej przez swój upadek, czy lekcje religii, które Pan jako dziecko, jako młody człowiek przechodził w szkole, mają jakieś znaczenie z dzisiejszej perspektywy?
Ja myślę, że w ogóle powstał pewien chaos i niezrozumienie. Religia nie jest od tego, żeby nauczyć o Bogu w ogóle. To jest, od tego są rodzice. Tata i mama. To rodzice przynoszą świadectwo życia z Bogiem swoim dzieciom i jakiekolwiek fałszywe oczekiwania od księdza, od katechety w kościele, w szkole, że on ma nauczyć dzieci religii, jest nieuczciwe, jest nie w porządku. Tata jest pierwszym kapłanem dla rodziny. U mnie tego taty brakowało, niewątpliwie. Brakowało tych lekcji religii. 20 lat w chrześcijańskiej rodzinie. Ochrzczony, u komunii, bierzmowanie. Nikt nie mówił mi o Jezusie. Ani mój tata, ani moja mama. Nie czytali Ewangelii na święta. Święta Bożego Narodzenia, święta Wielkiej Nocy. I dzisiaj nieuczciwym jest to, że my oczekujemy, że katecheci naprawią wszystko to, czego nie dali rodzice. Na pewno u mnie była ta cząstka tęsknoty za tym głębokim ziarnem duchowym, które Bóg we mnie pozostawił w każdym z nas. I o każdego z nas Bóg się upomina w cichych szeptach, w cichych rozmowach. Ja po prostu zacząłem w pewnej chwili szukać i spotkałem duchowych ojców, którzy przywrócili mi ten brak, którego nie dał mi mój tata i moja mama. Ja na religii spotykałem pięknych ludzi, fantastycznych katechetów, fantastyczne siostry, które przynosiły mi miłość już od dziecka, ale komplementarnie uzupełniła to modlitwa ze Słowem Bożym, spowiedź, którą kocham. Uważam, że nie ma głębszego poznania siebie, nie ma lepszej, głębokiej duchowej terapii niż spowiedź i pokuta, niż zrozumienie, że mamy pewną, zatrutą, grzeszną naturę, która prowadzi nas do wielu niewłaściwych miejsc i to potrzebujemy zrozumieć. To jest ta duchowa psychologia, którą dzisiaj próbujemy cyklicznie wykluczyć. Komunikujemy się z tą humanistyczną psychologią, a my potrzebujemy tej duchowej, głębokiej, tego miejsca, gdzie Bóg pyta Kaina, co zrobiłeś, gdzie jesteś i gdzie pyta Adama, dlaczego się chowasz. I dzisiaj Bóg pyta nas tak samo, dlaczego się chowacie i co zrobiliście ze swoim życiem. I potrzebujemy to zrozumieć. On ciągle nas o to pyta. To właśnie ta jest ta psychologia Boża, która zadaje pytanie piękne o człowieczeństwo. I każda lekcja religii oczywiście pomagała mi pokłócić się z księdzem, kontrowersyjnie dopytywać. I po to jest religia. Tam możemy się konfrontować z naszą wiedzą. Niestety dzisiaj mnóstwo dzieci na religię przychodzi w ogóle niewykształconych. Oni nie mają żadnego pojęcia o duchowym życiu. I ci biedni katecheci muszą dzisiaj uzupełniać często z tego pustego baku, ponieważ są wyeksponowani całym tym nieuczciwym mechanizmem, który funkcjonuje w naszym społeczeństwie. To rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dziecka do Boga. To Maria i Józef kształtowali w Jezusie piękne postawy, obrazowali mu obraz Boga. Jest tak, księże? To uzupełnimy konkretną odpowiedzią.
Myślę, że gdyby to z ambony mówił ksiądz, co wszystko jest oczywiście prawdą, że to ojciec jest pierwszym kapłanem, że rodzice są pierwszymi katechetami, to wszystko prawda. Ale kiedy mówi to ksiądz z ambony, no to ludzie spodziewają się czego usłyszeć. Ale chyba nasi słuchacze nie spodziewali się, że usłyszą to z ust męża, ojca rodziny, który swoje w życiu przeszedł i chce i potrafi się tym dzielić. Teraz krótka przerwa muzyczna, wracamy za momencik. Mam nadzieję, że jesteście naszymi gośćmi zainteresowani. Dobromir Makowski i José Tigre, przejazdem przez naszą diecezję. Zwrócę się teraz do José. Daleka Angola, jak długo już w Polsce?
Ja jestem w Polsce w prawie 6 do 7 lat. Tutaj jestem i tutaj jestem na studia.
A co sprowadziło tutaj do Polski na studia akurat do naszego kraju?
Bo dostałem takie stypendium w moim kraju, bo Byłem taki dobrze studentem byłem i dostałem takie stypendium od ambasady Polska w Angolii. Aha. I tutaj przyjechałem na studia, na administrację.
Ktoś tu włączył radio w tej chwili, mówi, o, zmienił się gość, nowy odcinek audycji, a jednak goście są razem. Co was łączy?
A współpracujemy razem. José jest gościem naszej fundacji w Pabienicach. Mhm. Przebywa w tej chwili w naszym mieszkaniu dla gości. I korzysta pomaga nam jednocześnie, będąc wolontariuszem naszej fundacji, pomaga nam w naszych działaniach społecznych w Pabienicach w województwie łódzkim, gdzie od 15 lat prowadzimy fundację, której właśnie celem jest pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom zagrożonym ubóstwem oraz wszystkim tym, którzy chcieliby się też zaangażować właśnie w działania prospołeczne. José też się zaangażował, pomaga nam bardzo, a przy okazji jeździmy razem, spędzamy razem czas. Ja uczę się angielskiego, a José poprawia swój język polski.
Niedużo już do poprawy zostało, jak słyszycie, drodzy słuchacze, ale pierwsze spotkanie. Jak się spotkaliście? Jak doszło do tego spotkania? No, nie studiowaliście przecież razem.
A, nie studiowaliśmy razem, bo ja byłem w czasach w moim życiu, które ja nie byłem taki bardzo dobrze, bardzo potrzebowałem jakiejś pomocy w życiu, nawet orientację, bo ja też miałem problemy w moim życiu, mój tata też umarł, mama też ma jakiś duży problem i jakaś koleżanka mi napisała imię i dał mi telefon pan Dobromir i ja zadzwoniłem, napisałem, od razu on bardzo sympatycznie mi odbierał, rozmawiał z mną i mi zaprosił do rampy. Aha. I tam rozmawialiśmy, on mi dał instrukcję i on mi taki kieruje, taki teraz, on naprawdę teraz ja widzę go jako moją tata, bo on teraz mi pokazują jaką tego, jak to mogą powiedzieć, tego wzór o tatę, mhm. które zgubiłem takie, kiedy byłem bardzo mały. No.
Rozumiem. To nie pierwszy człowiek, któremu pan pomógł w życiu i który dołączył się również do pana fundacji. To jest tak, że na tyle jest pan znany w mediach i na tyle dobrą robotę robi, której owoce widać, że ludzie podają sobie tą wiadomość i przychodzą z taką sytuacją, z taką prośbą jak José. Często się to zdarza?
Bardzo często, a żyjemy w czasach, gdzie coraz częściej, bo mamy mocno złamany, powiedziałbym nawet, zgubiony, połamany kręgosłup moralny. Ludzie zgubili tożsamość, nie bardzo wiedzą jakby żyć. Na początku fascynujemy się tym szeroko rozumianym populizmem, tym zachwytem kolorowych obrazków tego świata, który podaje przyjemność, pobudza nas do konkretnych działań, które są destruktywne, a potem ludzie gubią siebie w tym wszystkim i chcieliby zawrócić, trochę jak syn marnotrawny. Ja, kiedy doświadczałem mojej zmiany, zawsze powtarzałem do Boga, jeżeli pomożesz mi, ja też będę pomagał dalej. I moje nawrócenie było mocne. Ja powiedziałem, Boże, zabierz mnie albo z tego świata, albo daj mi nadzieję. Tak się stało, Bóg mi pomógł, zmienił moje życie, podał mi rękę, zmienił moją tożsamość, popchnął mnie do samorozwoju i powiedziałem po ukończonych studiach, okej, dalej działam, otwieramy dom, gospodę dobrego Samarytanina, będziemy pomagali. Mamy taki dom, w tym domu obecnie mamy około 10 osób i przez ten dom w ciągu 15 lat przewinęło się około 700 osób, głównie mężczyzn. Mhm. I to jest też bardzo ważny moment, w którym chciałbym podkreślić. Większość z tych chłopaków nie ma ojców. To tata jest pierwszym kapłanem, to tata jest tym, który przynosi świadomość młodemu chłopakowi. Tata pomaga zrozumieć świat, przynosi wartość czytania Słowa Bożego, modlitwy, zrozumienia sakramentów. Tata przynosi Kościół, obraz Kościoła i dlaczego w tym Kościele działamy, po co tam jesteśmy. Jak nie ma, to dziecko przestaje interpretować świat tak, jak powinno. Ale cieszę się, że mamy dobrego Ojca w niebie, który cały czas pokazuje nam ten wzór, ten obraz. Ja też czerpę z niego cały czas. Oczywiście pomagamy sobie dzisiaj nawzajem. To nie jest tak, że ja jestem cudownym człowiekiem, który nagle ratuje wszystkich. Ja też ciągle potrzebuję wsparcia, pomocy. Też mam swoich przyjaciół, którzy mi podają rękę, którzy mnie asekurują. Na tym polega wspólnota.
Obydwaj sobie zdajemy sprawę, że ten model to chyba nie jest zbyt popularny w naszym kraju, w naszej kulturze. Ojciec, który prowadzi, pokazuje, jak odnaleźć Pana Boga, raczej chyba, wrócę jeszcze do tego, o co pytałem wcześniej, no zrzuciliśmy to na Kościół, duszpasterzy, na katechezę. Czy rzeczywiście jest jakiś taki feedback, że rodzice, ojcowie są na tyle poruszeni tym, co dzieje się w ich dzieciach pod wpływem spotkania z Panem, czy spotkania osobistego, że to jakoś zaczyna kiełkować i są ojcowie, których Pan zna, a którzy próbują przejąć tę rolę, no niełatwo, tego pierwszego kapłana, katechety w rodzinie?
Jeżeli zaniedbanie jest wieloletnie, wielomiesięczne, to trudno jest się faktycznie nagle zmienić i odbudować pewne braki. Ale zawsze powtarzam, wszystko rodzi się w małych krokach. I mamy faktycznie wiele dobrych komunikatów zwrotnych, które mówią o tym, że ojcowie powracają do tego właściwego kierunku. Najczęściej jest problem z tym, że ci mężczyźni nie wiedzą jak, bo sami nie mieli wzorca. Mhm. To jest to, co ksiądz powiedział, jest kluczem. My pokoleniowo zrzucaliśmy odpowiedzialność. Mhm. Kiedyś to było na tyle silne, że faktycznie mogliśmy budować wokół świątyni, wokół kościoła. Dzisiaj poprzez różnego rodzaju manipulacje, różnego rodzaju strategie rozmontowywania tego kościoła dochodzi do zaburzenia tego wizerunku i autorytetu. Natomiast zawsze powtarzam, pierwszym kapłanem dla rodziny jest tata. Ja siadam z moimi dziećmi dzisiaj, czytam. Nie zrzucam odpowiedzialności już dzisiaj na to, że mój tata tego nie robił, tylko mam możliwość, dostałem oczy. W liście do Rzymian Paweł pisze takie piękne słowa: nie masz nic na swoją obronę. Nawet jeżeli nie znasz mojego słowa, to nie masz nic, bo dałem ci oczy, dałem ci uszy, zawsze możesz poznawać, używać rozumu. I to jest fantastyczne. Nie mamy argumentu, żeby powiedzieć: ja nie wiedziałem. Kiedyś próbowałem zastosować ten argument na sali sądowej. I sędzia zapytał mnie, powiedziałem: wysoki sądzie, nie wiedziałem, że jest takie prawo. A sędzina siedząc, patrząc na mnie, powiedziała: panie Makowski, a czy pan ma dowód osobisty? Powiedziałem: tak. Czy pan ma rozum? Tak. To powinien pan go używać. Wow. I tak samo jest ze Słowem Bożym. Mamy prawo poznawać Boga we wschodach, w zachodach słońca. Mamy prawo o tych wschodach, zachodach słońca powiedzieć naszym dzieciom. I mamy prawo opowiedzieć im o tym, że nie urodziły się na Facebooku. Że to nie było tak, że mama kliknęła: lubię to, tata: lubię to, a oni wypadli z monitora. My niestety właśnie zrzucamy fałszywie odpowiedzialność na nauczycieli, bo uważamy, że szkoła wychowuje i przynosi wszystko. Nie. W domu rozpoczyna się edukacja, adaptacja psychointelektualna. Tam pokazujemy wizerunek i pozostawiamy dzieciom właściwy i zdrowy wzór. Zachęcam Państwa, czytajmy z dziećmi, oddawajmy im piękny obraz Słowa Bożego, listu od Pana Boga do nas i do naszych dzieci.
Mówimy Panu Bogu w Radiu Katolickim, ale na spotkaniu z młodzieżą...
Mamy jeszcze czas?
Ale na spotkaniu z młodzieżą najczęściej odwołuje się Pan do rozumu, do mózgu, do logiki. Chyba więc nie trzeba bezpośrednio szukać korzeni w Panu Bogu i zacząć od Pana Boga, żeby dotrzeć do młodego człowieka z Bożym przesłaniem. To jest metoda wyjścia naprzeciw dzisiejszemu światowi młodzieży, że jakby usłyszeli na początku o Panu Bogu, to pewnie nie słuchali. Ale jak słyszą: rusz głową, użyj mózgu, to słuchają.
Ja myślę sobie, że w ogóle nie ma sensu na siłę wciskać ludziom Boga. Dla mnie to jest skarb. Ja nie będę się na siłę dzielił czymś, czego ludzie nie chcą. Natomiast korzystam z mądrości, którą czerpę od niego. W przypowieściach Salomona jest napisane, że mądrość tańczy razem z nim o poranku, a potem wieczorem wspólnie z nim idzie zasypiać. To jest coś cudownego dla mnie. Ja korzystam z mądrości. Ta mądrość pokazuje mi, jakich mechanizmów mogę używać, żeby zobrazować im lepiej samego siebie. Pytam ich często: ile macie lat? 14, 15, dumnie odpowiadają. To niesamowite, ponieważ dzisiaj nauka, neuropsychologia, biologia pokazuje nam cały ruch biochemii w ich mózgu, który charakteryzuje ich jako etapy, w ich etapach dojrzewania. I wiemy, że od 10 do konkretnego roku życia, 17, 18, mają tak zwany skok dojrzewania, który jest bardzo ważny dla rodziców. Proszę sobie wyobrazić, że pytam większości rodziców o ten etap dojrzewania. Większość rodziców nie potrafi tego scharakteryzować. To znaczy, że my nie wiemy nic o naszych dzieciach.
Chociaż wiemy, że dojrzewają, że jest to trudny wiek i tak dalej.
Tak, ale nie znamy tego procesu. A przecież gdybyśmy go poznali, to moglibyśmy im pomóc lepiej przejść przez ten etap poprzez właśnie adaptowanie ich do działań ruchowych, sportowych. A my w XXI wieku, kiedy mają największą burzę hormonalną, sadzamy ich przed monitorami, sadzamy ich do telefonów, tworzymy dla nich tak zwane pokoje dla świętego spokoju i pozwalamy im tam obumierać biochemicznie, ponieważ tam dochodzi do największego zaburzenia hormonalnego w ich głowie. Stąd biorą się te wszystkie wynaturzenia, skrzywienia psychoemocjonalne. To jest ten kryzys. I teraz uwaga, my pytamy ich: ile czasu jesteś na ziemi? 16 lat. Ja mówię: czym jest ciało modelowate w twoim mózgu? Nie wiem. Ja mówię: a przecież mieszkasz z tym mózgiem 16 lat. Masz wspaniały komputer. Jakiej firmy najbardziej podziwiasz na ziemi, jeżeli chodzi o elektronikę? Samsung, Apple. Ja mówię: żadne z tych urządzeń nie jest w stanie porównywać się z tym, co masz w swojej czaszce, co jest twoim mózgiem, co jest twoim komputerem, więc pokazujemy im. Ja dużo czytam o mózgu, lubię lewą półkulę, prawą półkulę, ośrodek Wiernickiego, ośrodek Broki, który odpowiada za zrozumienie i za wymowę tego, co dzisiaj mówimy. Cały ten mechanizm, podziwiamy urządzenie, na które ksiądz nagrywa dzisiaj. To jest prawdopodobnie jakiś, może Oppo, może Huawei, może Samsung. Jest tam numer e-mail, jedyny niepowtarzalny wśród wielu miliardów urządzeń. Firma szybko scharakteryzowałaby to urządzenie po numerze e-mail. My mamy DNA i próbujemy tym dzieciom powiedzieć, że one powstały z czegoś tam? To jest haniebne, że tak ubliżamy Stwórcy, który dał nam wszystko. A to jest tylko producent, to co trzyma ksiądz w dłoni. Bo wszyscy ci producenci biorą od Stwórcy. Każdy komponent w tym urządzeniu jest od Stwórcy. Dla mnie to jest fenomen. I my zapomnieliśmy tym dzieciom w pasji, w radości, w przekonaniu opowiedzieć o tym, że On jest kompletny w tym, jak nas kocha i nigdy o nas nie zapomniał.
Chłopaki łobuziaki, a dziewczyny księżniczki. Kiedy jako młody człowiek odkrył pan te zasady, która no, rządzi światem, chociaż niektórzy mówią dzisiaj inaczej? Bo zauważyłem, że w ten sposób zwraca się pan do młodzieży i to chwyta. Inaczej do chłopaków, a inaczej do dziewczyn.
Estrogen i testosteron. Jak możemy mówić chłopcom, którzy są na etapie skoku testosteronowego, aby byli grzeczni? Oni, to jest w ogóle fałszywe pojęcie. Jak chłopcy mają być tymi, którzy myślą, używają głowy, postępują uczciwie, honorowo, więc pozwólmy im funkcjonować w ich tożsamości męskiej i czynić ich tymi, którzy podejmują świadome, konkretne wybory. To jest coś pięknego. Estrogen, czyli znacznie zupełnie inna emocjonalność, piękne emocje, znacznie więcej pytań, rozmów, dialogu, chłopcy nastawieni na rozwój, na rywalizację. Coś niesamowitego. Pozwólmy im w tym wszystkim, a nie w tym najważniejszym etapie, kiedy u nich się to rozwija, kiedy mają naprawdę pytanie do samych siebie, my ich zamykamy w toksycznej przestrzeni, gdzie mówią do nich osoby zdegenerowane i zepsute. Ponadto mam dwóch wspaniałych synów, mam cztery córki i lubię obserwować, jakie kolory dobierają, jakich zabawek używają, w co lubią się bawić i tak dalej. Widzę jasny, biochemiczny rozdział w życiu dziewczynek i w życiu chłopców. Nie potrzebuję żadnych neoideologicznych poglądów. Wierzę w tego, który nadał im tożsamość, który stworzył ich fantastycznie w łonie ich mamy, który przygotował ich do wspaniałej pracy. Nie zaburzajmy tego, nie odbierajmy im tego poczucia. I ktoś do mnie mówi, ale dzieci mają zaburzenia tożsamości. Ja mówię, patrząc na to, jakie my mamy zaburzenia jako dorośli ludzie, jakie mamy braki w XXI wieku, ja nie dziwię się, że te dzieci mają zaburzenia tożsamości. Natomiast my możemy być tymi, którzy pomagają im powrócić do właściwego sposobu spostrzegania siebie.
Mhm. Ostatni dzisiaj muzyczny przecinek i jestem pewien, że zostanie się z nami do końca. Dobromir Makowski i José Tigre. Razem z nami w studiu reporterskim. Szkoła podstawowa w Przynowodze Małej. Mam nadzieję, że wszyscy wierzymy w opatrzność. To spotkanie miało odbyć się za 2 lata, ale okazało się, że jest na trasie już wcześniej zaplanowanej i udało się tutaj przyjechać. Czy takie ślady Bożej opatrzności w tej swojej działalności zaplanowanej, przecież wiem, że żona też logistycznie organizuje, czy opatrzność daje znać o sobie w czasie tych spotkań, tras po Polsce?
Wielokrotnie mamy to poczucie, że pierwszym pilotem i tym, który dowodzi tym administracyjno-edukacyjnym okrętem jest Pan Bóg i nie mam wątpliwości, że tak jest. Wiele wspaniałych rozmów, wiele osób, które spotykam, które po tych spotkaniach mówią dziękujemy, bo mamy ogromny kryzys, akurat przeżywamy trudne chwile i Twoja obecność przyniosła nam poczucie siły. Mhm. I dzisiaj nawet po spotkaniu podeszło 2 chłopców, którzy bardzo chcieli porozmawiać. Wiele młodych osób podchodziło, dziękowało. Wyrażali swoje poczucie tego, że to pomogło im lepiej zrozumieć siebie, zajrzeć w siebie po raz pierwszy głębiej niż dotychczas. Więc dla mnie każdy z tych spotkań to jest ogromny sygnał tego, że tym, który nas inspiruje, który daje nam siłę od 15 lat, abyśmy mówili ekspresywnie, pogodnie, radośnie, jest Pan Bóg, z którym codziennie się spotykamy, dziękujemy Mu za wschody słońca, za zachody słońca, za to, że możemy oddychać i działać dla Jego chwały i dzięki Jego mądrości.
Rozumiem, że przez 15 lat działalności jest jakiś system, jakiś schemat sprawdzony, wypróbowany, który działa. Nie boi się pan wpaść w rutynę pewnego schematu? Może były jakieś wydarzenia, które wybiły pana z tego schematu i dały coś do myślenia? Może coś zmienimy w podejściu do przekazywanych treści?
Mówię, ja często przedstawiam nasz projekt w takim mechanizmie sapera i minera. Troszeczkę mamy taki mechanizm najpierw rozmontowywania emocji, czyli cały ten ładunek psychoemocjonalny, który młodzi ludzie przynoszą na spotkanie, my go znamy, czujemy go, ponieważ też byłem młodym człowiekiem, który miał wiele kryzysów, wiele pytań. I jedna z najważniejszych strategii dzisiaj w ogóle pedagogiki jest to, abyśmy nigdy nie zapomnieli, skąd wracamy, że też byliśmy dziećmi. Wielu dorosłych ludzi niestety w trybie ambicjonalnym, egoistycznym wykluczają ten element swojego życia, ten moment. Z kilku przyczyn. Na przykład są tam jakieś traumy nienaprawione, albo wydarzyły się tam trudne zdarzenia i oni nie chcą do tego wracać. Dlatego ciężko im się dzisiaj jakby utożsamiać z problemami młodych ludzi. A to jest fundament. My potrzebujemy pamiętać, że szkoła nie jest dla nauczyciela ani dla dorosłych, tylko dla kogo? Dla dzieci. Więc ta pierwsza zasada. Używamy kilku modułów, którymi rozmontowujemy młodych ludzi i widzimy ten etap, kiedy oni się otwierają, a potem wchodzimy z montowaniem nowej instalacji takiej psychoemocjonalnej, pokazujemy im wiele fajnych rzeczy i były miejsca i momenty, które nas wyrzucały z pewnego toku działań, ale przyglądamy się młodym ludziom, wciąż z nimi pracujemy w naszej prywatnej służbie, w organizacji w Pabienicach, więc wciąż jesteśmy z nimi na bieżąco i kształtujemy nowy projekt, nowy moduł, kochamy pracę z młodym człowiekiem. Fundamentem jest szacunek do młodego człowieka, a z szacunku zawsze rodzi się inspiracja do nowych, świeżych działań.
Zauważyłem to w chwilach, kiedy zwracał pan uwagę tym młodym niepokornym, nawet przesadzał ich miejsca na miejsce, ale zawsze z takim zapewnieniem, że nic do ciebie nie mam. Czy tego brakuje dzisiaj młodemu człowiekowi? Mamy prawo i obowiązek zwracać mu uwagę, czasami punktować jego złe postępowanie. Ale czy ta kropka nad i to jest właśnie to? Nic do siebie nie mam, słuchaj, ale...
Przede wszystkim zgubiliśmy jako dorośli ludzie świadomość tego, czym jest dyscyplina. Wszyscy pracujemy, przynajmniej znaczna część nas pracuje w jakichś środowiskach zawodowych, realizujemy się w pracy. Ja często pytam rodziców, szanowni państwo, czy tam, gdzie pracujecie, jest jakaś dyscyplina, jakiś regulamin? No i wszyscy jednogłośnie mówią, no tak, no oczywiście. Ja mówię, to dlaczego w domu tego nie stosujemy, ani w naszych szkołach? Tutaj została zaburzona ta właściwa komunikacja. My przestaliśmy wierzyć w zdrową, mądrą dyscyplinę, która stawia granice. Dzieci potrzebują granic. Myśmy je zdemontowali. W tym neoedukacyjnym toku zrozumienia młodego człowieka próbujemy wmówić wszystkim, że jest jakieś bezstresowe wychowanie. Owoce są straszne. Od kilkunastu lat obserwujemy naprawdę drastyczny wzrost samobójstw, bardzo niskiego poczucia własnej wartości, problemów psychoemocjonalnych u młodych ludzi. One są wynikiem tego, że ten młody mózg potrzebuje jasnego komunikatu opartego o uczciwą relację i dialog, o szacunek. Więc my stawiamy granice, ale zawsze podkreślamy, jesteście dla nas ważni. Używamy tego narzędzia po to, żeby pomóc wam lepiej słuchać. I wielu z tych młodych ludzi przychodzi po spotkaniu i mówią, przepraszamy, że przeszkadzaliśmy. I to jest mądra dyscyplina. Dyscyplina, ona pomaga zrozumieć szacunek, kulturę, to, że jesteśmy razem na spotkaniu i jesteśmy od tego, żeby sobie coś powiedzieć, żeby posłuchać.
Mhm. Jakieś takie przeżycie, jakieś takie spotkanie, które zapadło w serce. Wiem, że pewnie o niewielu można powiedzieć, bo młodzież, z którą pan się spotyka, to są jej osobiste sprawy, ale czy jakieś spotkanie dało mocniej do myślenia w tym długim toku podróży i spotkań?
Najbardziej po naszych spotkaniach dotykają mnie wiadomości od młodych ludzi po spotkaniach. Najczęściej my mówimy o tych dwóch słowach, które zostały zapomniane przez młodych ludzi. Oni bardzo często żądają, kup, daj, kup. My często pytamy ich o rachunki, ile kosztują w domu, kto je opłaca. Uczymy ich, zadajemy im pytanie przez pryzmat takiego fajnego zaproszenia do dyskusji, takiej troszeczkę manipulowanej, może to brzmi nieładnie. Kto kupił but? Fajne masz buty. Kto kupił gacie? Kto kupił spodnie? No mama, tata. I często podkreślamy, coraz więcej twoich kolegów, twoich koleżanek o mamie, o tacie mówi, stara jest stary. Wchodzimy w taki otwarty dialog. Pokazujemy właśnie nieuczciwość tych postaw, tego zachowania. I na końcu naszych spotkań często zachęcamy młodych ludzi, aby używali dwóch słów. Dziękuję i kocham. Kocham i dziękuję. Przypominając młodym ludziom, że my jako dorośli też wychodzimy z trudnych doświadczeń. Często ciężko jest nam powiedzieć młodym ludziom o naszych problemach, ale przegryzamy je. Że warto jest rodziców zaprosić na taką rodzinną randkę, żeby syn zaprosił mamę, córka, tatę gdzieś na herbatę, albo żeby napisali list. I dostajemy właśnie w tym temacie wiele pozytywnych wiadomości, w których dzieci piszą, zabrałem dzisiaj moją mamę na randkę i popłakała się. Kiedy zadałem jej pytanie, mamo, jak jest u ciebie, jak sobie radzisz, chciałem ci pomóc, mama się popłakała, tato się wzruszył i tak dalej. W każdym dorosłym człowieku, którego znam, kryje się niewypowiedziany świat trudnych zdarzeń, o których potrzebujemy zacząć mówić, aby stać się lepszymi, aby lepiej rozumieć to młode pokolenie, aby zrozumieć ich emocje, aby wyleczyć nasze własne emocje. I dom jest świetnym miejscem na rozmowę, na dialog i do tego państwa wszystkich zachęcamy.
Pan José jest dowodem żywym na to, że te zasady, o których mówi pan Dobromir, są właściwe dla całego świata, i dla Afryki, i dla Polski. Ale zapytam, co może zdziwiło pana w Polsce podczas pobytu, co zainteresowało w Polakach najbardziej?
Co mnie zainteresowało o Polakach najbardziej, na przykład jest solidarności. Mhm. Tak, solidarności. Ja widzę, że tutaj taki ludzie ci pomagają, taki ci patrzą, kiedy jeszcze zgubiony albo coś nie rozumiesz, czasami oni pomagają, no. Takie solidarności tutaj. Aha. Oczywiście, ja nie kłamam, ale oczywiście polskie rodziny są otwarte, ale oni są dobrze, kiedy ty jesteś dobrze i ty też tak szanujesz.
Aha.
Kiedy jesteś dobrze, polskie ludzie też są otwarte.
Rozumiem, tak. Rozumiem.
Super.
Okay.
Ale u mnie taki u mnie i też taki duże ludzie, które ja znam, które też taki dobrze zachowują i mają takie edukacje, to z takiego zawsze mieli taki dobrze kontaktu z polskiej rodziny i zawsze taki są taki otwarte. Ale jak i wszystkie rodziców na świecie, no też są rodziców, które nie są otwarte i też są rodziców, mm-hmm. które są otwarte. Jakie wszystkie kraje i wszyscy miejsce na świecie?
Zapewne dużą radością jest ta okazja spotkania pana Dobromira jako otwartego człowieka. Mówiliśmy tutaj o słowie dziękuję. Za co osobiście chciałbyś podziękować Dobromirowi za to, co zrobił dla ciebie czy dla twoich rówieśników, za to, co robi? Za co najbardziej chciałbym powiedzieć dziękuję?
Będę powiedzieć, że dziękuję za tego serca, które on ma. I aha. zawsze on jest taki chętny, aby słuchać i dać ręką.
Okay.
Tak, dziękuję za fajne opaków, które jest nawet z tyle rzeczy, które on miał w życiu. Mm-hmm. On nigdy nie... on miał takie duże rzeczy w życiu, które on mógł tak być źle, albo mm-hmm. nie chcę pomagać, albo nie chcę rozmawiać. Ale on jest taki inaczej. On pomaga, on rozmawia, on ma dobrze serce i zawsze on jest chętny dla ludzi, które potrzebują pomoc, nawet rozmowę, nawet potrzebują takiego, który aby chcą go słuchać, coś takiego. On tak dziękuję i zawsze być jaki jesteś. Nie zmieniaj się do innych, bo ty jesteś super, jak jesteś.
Dobromirze, jak reagujesz na takie słowa wdzięczności? Bo to jest jednak jakiś taki feedback i chyba potwierdzenie, że to, co robię, ma sens.
José, tak naprawdę dziękuję Bogu, który jest we mnie. To jest coś niesamowitego. Ja pozwoliłem mieszkać w moim życiu Bogu. Aha. I tak długo on jest, ludzie cenią mnie, widzą tą miłość Jezusa. Dobromir przegrał. 20 lat temu na Melinie. Moje życie się skończyło tam. I to, co zmartwychwstało tam na tej Melinie, to był Jezus Chrystus. Ja to wiem. Nie można 15 lat działać cyklicznie w różnych rozmiarach, problemach społecznych i mieć ciągle ekspresję tak dużej bez Boga. Nie ma szans. Znam wielu, którzy próbowali robić z siebie himenów humanistycznych i skończyli tragicznie na śmietniku alkoholizmu i wielu innych miejscach. Natomiast ja zawsze powtarzam, to co José widzi we mnie, to jest Boża miłość, Boża radość, Boża ekspresja. Ja czerpę z niego po prostu moimi porannymi modlitwami. Dzisiaj rano uklęknąłem, wczoraj wieczorem uklęknąłem, mówię, Boże, daj mi siłę na kolejne dni. Dzisiaj rano biegałem 11 kilometrów przez Nyszy i to był fajny moment.
Razem?
Yesterday we were running together. Dwa dni temu, zachęcam José, żeby coraz częściej czerpał sport. Aha. I to jest też narzędzie, którym Bóg mnie reperuje, naprawia mnie. Jest na tym warsztacie sportowo-duchowym. On wymienia we mnie oliwę, filtry i daje mi nowy motor. Cały czas mnie usprawnia do tego, żebym jechał dalej. Także, José, błogosławię ci, szczerze cię pozdrawiam. Fajnie, że możemy sobie jeździć razem i też czerp od niego to, co ja od niego czerpę.
I jeszcze na zakończenie przesłanie do naszych słuchaczy. No trwa Wielki Post, rekolekcje, taki czas przemyślenia, poprawy, nastawienia się na dobry tor. Co byłoby ważne i czego by życzył pan naszym słuchaczom?
Abyśmy powiedzieli wszystkim przy stole, że On żyje, że On zmartwychwstał, że jest żywym Bogiem, że kocha nas i tymi miejscami, w których możemy spotykać się przy świętach, nie myślmy o paczkach, o prezentach, o jedzeniu, ale porozmawiajmy o Nim, o tym, że przecież rodzimy się, odchodzimy, mamy odejść, a On odchodząc powiedział: idę do domu Ojca przygotować wam miejsce w niebie. I kiedy zmartwychwstał, przyszedł do swoich uczniów powiedzieć im, że to nie jest żart, że ta obietnica jest trwała i że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to On przygotował tym, którzy Go miłują. Szczerze pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję, że mogłem spotkać się z młodymi ludźmi, z rodzicami tutaj w okolicach Przesnysza, w Krzyno, w Łodze.
Małej,
dokładnie. I niech wam Bóg błogosławi na te święta i na każde kolejne.
Ja dziękuję serdecznie Bożej opatrzności za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, że mogliśmy razem porozmawiać i to, że nasza rozmowa i te wartości i ta droga, którą przechodzi Dobromir razem z nim, José, może być także naszą drogą. Jeśli jesteście, siostry i bracia, zainteresowani, jeżeli ktoś chciałby zaczerpnąć z tego ducha, którego głosi Dobromir Makowski, social media, pewnie nazwisko już samo internet rozpozna, a fundacja nazywa się...
Fundacja Rampa.
I też można z tej fundacji, z treści jej pomocy skorzystać. Dziękuję serdecznie. Przypomnę tylko, moimi gośćmi dzisiaj byli Dobromir Makowski i José Tigre z Fundacji Rampa, głoszący dobre przesłanie w naszych szkołach, naszej diecezji. Wszystkiego dobrego życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Do usłyszenia.